Halo, halo, dzień dobry, witamy Was noworocznie. Wszystkiego najlepszego na 2022 rok. Papa Grande, Papa Drzyzga, wprawdzie siatki, Marcin Lepa. Cześć wszystkim.
Zdrowego roku.
Zdrowego, właśnie, to najważniejsze teraz. Zdrowego roku, oby lepszego niż 2021 pod każdym względem. Papa. Jakiego i czego mam Ci życzyć na 2022 sportowo?
No, do skutecznej walki o Mistrzostwo Świata reprezentacji, no bo zacznę w hierarchii reprezentacyjnej jednak. Odbycia się Mistrzostw Świata w ogóle żeńskich w Polsce, bo jakieś dziwne treści docierają, a mam nadzieję, że się odbędą w takiej dobrej współpracy z Holandią i skutecznej gry naszej drużyny narodowej pod batutą nowego selekcjonera, bez względu na to, kto nim będzie. Dobrej to oznacza moim zdaniem wyjście na pewno z grupy i na pewno próba dostania się gdzieś do tego poziomu między miejsca 6-10. To myślę, że w światowej hierarchii pań, no, gdybyśmy byli w okolicach tej strefy, to już by było nieźle, bo myślę, że oczekiwanie 1-4 to jest chyba troszkę na wyrost ustawiona poprzeczka, więc takiego mniej więcej występu i takiego odzyskania znowu wiary tej drużyny w swoje naprawdę niemałe możliwości. Rozwój oczywiście tej drużyny, bo ona na pewno może się rozwinąć, musi się rozwinąć. A co do lig obu, to tylko tego, żeby po prostu mogły grać i były, żeby pandemia nam nie mieszała zbyt bardzo, bo to, że trochę będzie mieszała, to raczej już wykluczyć będzie bardzo ciężko i trzeba będzie z tym się zmierzyć i niech ten rok będzie takim rokiem wygaszenia tych problemów, oby był rokiem wygaszenia tych problemów, no to może życzmy też medykom, żeby znaleźli lekarstwo na to cholerstwo.
No właśnie, lekarstwo na to cholerstwo. No dobrze, powiedziałeś o drużynie męskiej, no to teraz możemy śmiało sobie wrzucić Nikola Grbić nowym trenerem reprezentacji mężczyzn. Oczywiście jest to informacja nieoficjalna, ona przewijała się przez media europejskie, polskie, także oczywiście w ostatnich tygodniach. Teraz możemy już powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że w najbliższą środę o godzinie 17 zwołana została konferencja Polskiego Związku Piłki Siatkowej, na którym prezes Sebastian Świderski ma zaprezentować nazwiska selekcjonerów męskiej i żeńskiej reprezentacji. Będzie to przed meczem Zaksy, Grupy Azoty, Zaksy Kędzierzyn-Koźle z Lubę Civitanową w Lidze Mistrzów. O tym meczu sobie też powiemy, bo to też historia właśnie związana trochę z covidowymi historiami i oczywiście z wielkim hitem europejskim, więc sobie porozmawiamy. Natomiast zostajmy na razie przy selekcjonerach i zacznijmy od reprezentacji mężczyzn. Ty mówiłeś dużo krytycznych słów odnośnie samego procesu wyboru Nikoli Grbicia. Ostatecznie możemy powiedzieć, trwało to bardzo długo, ale wygląda na to, że Sebastian Świderski dopiął swego i zostajmy na razie przy mężczyznach. Nikola Grbić jest nowym selekcjonerem reprezentacji mężczyzn. Ta informacja zostanie potwierdzona na konferencji prasowej, ale wygląda na to, że dogadał się z Nikolą Grbiciem. Ja nie mam informacji na temat tego, w jaki sposób została rozwiązana kwestia Perugii. Z tego, co dowiadywałem się, we Włoszech krążą dwa różne scenariusze. Jeden jest taki, że Grbić dokończy sezon klubowy i po prostu odejdzie z Perugii. Zostawi klub, ponieważ prezes Sirci upiera się przy tym, że nie ma możliwości łączenia funkcji trenera klubowego, w związku z tym on po prostu rzuci klub. Kwestia sporna, kto wypłaci odszkodowanie za zerwanie kontraktu. I druga wersja, prezes Sirci ugnie się przed prośbą prezesa Świderskiego i Nikoli Grbicia, pozwoli łączyć te dwa stanowiska, a wówczas do wypłacenia zostanie odszkodowanie w wysokości 50 tysięcy euro wpłata takiego, takiej kary, jakby takiego, takiego przyzwolenia do Federacji Włoskiej. Tak czy owak nas interesuje jedno, Nikola Grbić nowym selekcjonerem. Jak ty odbierasz tę informację?
No tak, ja krótko się odniosę jeszcze do tego procesu wyboru. Oczywiście ja miałem krytyczne albo takie niepochlebne zdanie na ten temat, bo uzasadniałem to, to tym i to nie dotyczyło Nikoli Grbicza już konkretnie, tylko w ogóle jakby całego procesu. Wiadomo było, że po zmianie, po wyborze nowego prezesa, którym został Sebastian Świderski, on bardzo głośno wypowiadał swoją bardzo pozytywną opinię i chęć wyboru tego trenera, wskazywał go jako swojego kandydata i to troszkę zaczęło potem ciążyć nad tym całym, nazwijmy, konkursem czy tą etapem wyboru, selekcji, powołaniem grupy selekcyjnej wspomagającej prezesa. No i to troszkę trwało, sami złapaliśmy się chyba w taki nieciekawy, bo trenerzy zagraniczni zaczęli dość mocno i akurat w tej opinii się z nimi zgadzam, że oni się poczuli mocno, wiadomo, tacy nie tacy niedowartościowani, ale troszkę, no nie czuli się dobrze w tej sytuacji, bo wiedzieli, że właściwie lider i jeden wybór, decyzja prezesa jest jedna, natomiast coś po drodze tej decyzji przeszkadza. To troszkę mnie uwierało, powiem szczerze, że taki szacunek do naszej polskiej siatkówki, do nas samych, troszkę mi nie pozwalał przechodzić do tego w taki sposób, że poczekajmy, zobaczymy, jak to się rozwiąże. Oczekiwałem od, w tym wypadku już od Nikoli Grbicza, jeśli dostaje taką ofertę na tacy propozycji, to po prostu mówi, że ją przyjmuje, a stanie na głowie, czy tam na karcie kredytowej, ale rozwiąże kontrakt i nas to już mało co może obchodzić, ale on chce prowadzić polską reprezentację za wszelką cenę. No ja wiem, że to jest takie myślenie troszkę zero-jedynkowe, ale miałem takie odczucie, mówię no, o nim uczciwie, że uważam, że nasza reprezentacja męska to jest coś ponad wszystkie spekulacje, a już na pewno nie interesuje mnie interes Perugii. Zresztą ta historia ma podwójne dno, bo przecież niedawno Perugia była tym proszącym, że tak powiem, częścią pewnego układu, który towarzyszył rozwiązaniu kontraktu z Zaksą niedawno, tuż przedłużonego o chyba 2 lata, więc Zaksa traciła swojego wybitnego trenera, oddając go Perugii, też pewnie za jakąś rekompensatą finansową, więc to już są kulisy, które mnie mało interesują, natomiast postawa taka oficjalna, troszkę mi zabrakło takiego głośnego powiedzenia. Prezes Perugii się wypowiedział jasno, jego interes był jasny i czysty, powiedział, nie wyrażam zgody, przejechałem się na hejnienie, nie pozwalam na taki układ, ja dbam o swój klub, wy sobie róbcie co chcecie, weźcie sobie Winiarskiego. On się wypowiedział krótko, ostro, ja to doceniam, mogę tego nie akceptować, ale musimy to uszanować. Natomiast my się zachowywaliśmy troszkę jak takie, tacy troszeczkę niepewni siebie, a chyba no, w tym temacie powinniśmy się czuć bardzo dobrze. No ale kończąc jakby ten może przedługie uzasadnienie, jeśli to się stanie faktem, no trudno udawać jakieś zaskoczenie, no wręcz odwrotnie. Gdybym był takim misiem, który przysnął i obudził się gdzieś tam w marcu i bym zobaczył, jest trener Grbić, to bym się nawet nie zdziwił. No pewnie wszyscy kibice, albo większość kibiców męskiej siatkówki doskonale i trenera Grbicza zna i jego dokonania i jego pozytywną opinię u polskich siatkarzy, u polskiej opinii publicznej i też ekspertów. Zero kontrowersji, same właściwie atuty i tyle. Także jeśli to się stanie faktem, więc będziemy czekali na potem już na jego początek pracy. A powiem ci szczerze, Marcin, że teraz jak to się stanie i kogo to będzie kosztowało mniej i więcej, w ogóle mnie to nie interesuje.
No dobra, no to przejdźmy w takim razie do naszej kadry, nie do samego procesu wyłonienia i dogadania się między Sebastianem Świderskim a Nikolą Grbiciem, ale już do samej naszej kadry. poznaliśmy trenera Grbicia najpierw, kiedy zaczynał karierę trenerską, kiedy budował swoje CV już jako trener, nie jako oczywiście zawodnik, choć to zawodnicze CV ma nieprawdopodobnie bogate i składające się z największych sukcesów możliwych do wyobrażenia. Natomiast no, nas bardziej interesuje ta kariera trenerska. Zaczynał w Perugii, dosyć szybko dostał szansę reprezentacji Serbii, poprowadził ją przez 4 lata, więc to jest niebagatelne doświadczenie pod względem właśnie budowania drużyny narodowej, a nie prowadzenia na co dzień klubowej, ale niestety dla niego no, skończyło się to połowicznie, tak? To znaczy przede wszystkim nie udało się osiągnąć tego, co było najważniejszym celem, co było największym wyzwaniem, czyli awansować na Igrzyska Olimpijskie. Za to wygrał Ligę Światową i zdobył medal Mistrzostw Europy w trakcie gdzieś tej kariery. Później można powiedzieć trochę taki moment czyśćca w Weronie i wreszcie powrót na, czy też w ogóle po raz pierwszy wejście na szczyt, wejście na te, w te wielkie góry, czyli triumf z Aksą w Lidze Mistrzów. Trochę mi ta kariera, ten zachwyt trenerem Grbiciem przypomina Fefe De Giorgiego. Oczywiście to są dwaj zupełnie różni ludzie, dwa zupełnie inne style trenerskie. Natomiast no, my troszkę zachłysnęliśmy się Fefe De Giorgim, jak przyszedł do nas, zbudował tą pierwszą taką wielką Zaksę. Później okazało się, że ten jego styl w reprezentacji zupełnie się nie sprawdził. To trwało bardzo krótko, kilka miesięcy. Trenerem Grbiciem zachwyciliśmy się też w podobnym stylu oczywiście, ufając trochę prezesowi Świderskiemu i zawodnikom, którzy z nim współpracowali. Jakie widzisz plusy tego doświadczenia zaksowego? Jakie widzisz ewentualne zagrożenia pod względem właśnie przejęcia kadry przez trenera Grbicia?
Znaczy plusem jest jakby całe doświadczenie, bo to już pewien bagaż doświadczeń, które Nikola ma, bo ja czytałem jakiś jeden z jego wywiadów, w którym on powiedział, że oczywiście całkiem inaczej pracowałem, jak byłem świeżo młodym trenerem, a jeszcze mocno zawodnikiem w głowie, w sercu, no i potem to ewoluowało i się zmieniało. Doświadczenie to jest ważna rzecz, bo doświadczenie pozwala rozwiązywać problemy, no i eliminować jakieś błędy, które po drodze sobie człowiek zanotuje, czy umie reagować wcześniej, żeby takich błędów unikać albo popełniać ich jak najmniej. Więc doświadczenie to jest bardzo ważna rzecz. Praca z reprezentacją Serbii, choć uważam, że on nie wprowadził tam żadnych rewolucyjnych wielkich zmian, ani chyba też nie był jakimś odnowicielem. Zresztą nie chcę się tutaj mocno wbijać, bo każdy może przejrzeć mniej więcej rozwój tej reprezentacji. Reprezentacja Serbii to jest też dość specyficzna grupa ludzi, bardzo mocno ze sobą taka związana emocjonalnie, gdy reprezentują swój kraj, to raz. Dwa, że chyba Federacja Serbii przeżywała też różne okresy i wcale tam nie było tak za różowo, więc nie ma co tutaj wnikać. On był postacią tak wielką, że właściwie ze swoim bratem wjechali na białych koniach do bardzo wysokich pozycji w Federacji Światowej. Tam jakaś wewnętrzna walka trochę pewnie przeszkadzała, ale mniej więcej Nikola poszedł mocno w trenerkę, jego brat poszedł raczej w działacza, menedżera. Więc to są takie dwie wielkie kariery tych bardzo znanych braci siatkarskich. Wyniki, ja powiem tak, jest bardzo dużo reprezentacji o bardzo zbliżonych potencjałach, dlatego z perspektywy czasu wyniki, które on zrobił z Serbią, wydają się jak najbardziej naturalne, bo gdy się przejrzy wyniki Stanów Zjednoczonych, Brazylii, nasze, innych reprezentacji. Są wzloty, są upadki. No brak awansu oczywiście do Igrzysk Olimpijskich to była duża sportowa porażka, natomiast ona wynikała z tego, że po prostu taka porażka była wkalkulowana przez system kwalifikacji w Europie. Więc ja nie bronię nikoli, bo bronić się trzeba wynikami i faktycznie tego wyniku zabrakło. No ale to nie zmniejszyło dobrej opinii o nim, ani nie zmniejsza. I druga rzecz, która mi się taka poważnie, przynajmniej o tym, co zawodnicy mówili, nie tylko Zaksy, tylko nasi reprezentanci, i mówię o reprezentantach, którzy do tej pory z Grbiczem nie współpracowali, to jest pewien rodzaj zaufania i komunikacji z trenerem, który na przykład zabrakło Fefemu. Fefe prowadził drużynę Zaksy w sposób dyktatorski i autorytatywny, gdzie wyznaczał pewne zasady nie podlegające żadnym dyskusjom, bezkompromisowy. Natomiast drużyna Zaksy, no my przynajmniej tak umieliśmy zdiagnozować, miała te momenty, w których mogła rozprężać się, czyli miała życie domowe, miała trochę przerwy, choć będąc cały długi sezon ze sobą, jednak masz momenty odpoczynku. Reprezentacja pracuje innym cyklem i ten sposób prowadzenia kadry dotyczące i zawodników, i też współpracowników okazał się no, w tym momencie bardzo trudny. Zawodnicy i chyba wszyscy dookoła byli bardzo fefe zmęczeni. On też nie umiał wyłapać pewnych rzeczy, więc takie historie się też zdarzają. Nikola jest prawdopodobnie no, z mojej wiedzy całkiem inny, bo już tutaj opieram się bardziej teraz na opiniach zawodników samej Zaksy, którzy też wystawiali piękną laurkę FFM-u, ale tu chodziło chyba o ten warsztat trenerski, o pewne systemy pracy, pewną kulturę, taką filozofię, bardzo dużą rzetelność w tym wszystkim, uczciwość taką zawodową. A Nikola prawdopodobnie łączy te wszystkie cechy, które wymieniłem, niezbędne w sporcie, w każdej dyscyplinie, a dodatkowo to uzupełnia jednak całkiem inną komunikacją i powiedziałbym być może troszkę ludzkim podejściem, w takim no, cudzysłowie, bo ciężko jest to określić, co to oznacza w sporcie ludzkie podejście. Czyli duże wymagania na treningu, ale może poza troszkę luźniejszy kontakt i troszkę więcej rozmów, które też może czasami przynoszą jakieś kompromisy, na które czekają zawodnicy. Więc tutaj myślę, że doświadczenie i pewien i wysoka kultura, bym powiedział, nie pracy, tylko współpracy z zawodnikami, no może nam gwarantować pewien rodzaj jakiegoś takiego spokoju, bo nie jest to takie bardzo ukierunkowane na jeden. Zresztą już coś przerobiliśmy, więc no też mamy doświadczenie. I myślę, że ta ścieżka jest zdecydowanie lepsza. Nasi zawodnicy są gotowi do współpracy, uczciwej też z ich strony. To nie jest grupa, która, że tak powiem, szuka łatwiejszych ścieżek, wręcz chyba zawsze się opiera na bardzo mocnej współpracy i to jest ważne. No i trzecia taka rzecz, o której chyba warto wspomnieć, to jest pewien rodzaj, znaczy oprę się na, to nie są plotki, ale nie znam szczegółów, a bardzo chciałbym je poznać, może nawet kiedyś, odbyły się rozmowy z czterema trenerami męskimi. Wiem, że grono tych ludzi, którzy mieli dostęp do tego, nie jest wcale taki wąski. Ja nie będę zdradzał, miałem krótką rozmowę z jednym z takich ludzi, ale niestety bez szczegółów, natomiast informacja polegała na tym, że to były całkiem inne propozycje. Chyba Sebastian też troszkę zdradził, mówię o Sebastianie Świderskim, prezesie, że były bardzo ciekawe, ale były różne. Że to nie było tak, że czterech siadło i czterech właściwie nam opowiedziało to, co wydaje się jakby ścieżką taką przewidywalną. Czyli każdy z tych trenerów pokazał coś bardzo interesującego. Jestem bardzo ciekaw, co to jest. Może to jest rodzaj, ja nie wiem, jakie też dostali, czy tak powiem, pytania pomocnicze, czy zadanie pod tytułem. Celem jest oczywiście, czy etapem, do którego wszyscy trenerzy mieli propozycję pracy, jest Paryż 2024. I teraz ścieżka dojścia do tych Igrzysk Olimpijskich wiedzie przez 2-2 Mistrzostwa Świata w Rosji, no i Mistrzostwa Europy. Więc, no i oczywiście Ligę Narodów, która jest gdzieś tym takim turniejem zawsze ważnym, ale troszkę już po drodze. No i my we wszystkich tych turniejach gdzieś tam chcemy startować mocno, dobrze, bo mamy i grupę, bo mamy bardzo szeroką, dobrą grupę zawodników i ogromny potencjał. No i teraz jestem bardzo, naprawdę powiem Ci, że jestem bardzo ciekaw, na czym te tak bardzo duże różnice polegały. Sam jestem ciekaw sposobu selekcji, znaczy sposobu selekcji, nie tyle co samego sposobu, co, no bo determinować będzie jakby pewien akcent, co jest najważniejszym punktem tej pracy. Natomiast mam wrażenie, przynajmniej takie moje zdanie jest, że my powinniśmy brać wszystko jak leci. My nie jesteśmy zespołem, który musi obgryzać paznokcie i czekać 3 lata na imprezę docelową, czy nam się uda, czy się nie uda. Pamiętajmy, że tam się trzeba przede wszystkim jeszcze zakwalifikować. To jest ciężka droga.
Ale pozwolisz, że ci przerwę, bo to jest według mnie jakby właśnie klucz tego.
No tak, od tego musimy wyjść, żeby rozmawiać o.
Tak, jakie mamy wymagania w stosunku do nowego selekcjonera? Oczywiście.
No właśnie.
Zostawiamy mu wolną rękę w sensie już detali, natomiast gdzieś taka główna filozofia pewnie musi być postawiona przez prezesa Świderskiego.
No i czy zostawiamy, Marcin?
No więc właśnie moje pytanie do ciebie jest jakby, jaką tą główną taką filozofię byś rysował ty, jak widzisz właśnie tę przygodę, no bo oczywiście to, że bierzemy wszystko, czyli po drodze jak mamy 2022 rok...
Znaczy walczymy o wszystko, nie widzę powodu, no dobrze.
To jest dla mnie, pytanie. To jest jakby oczywiste dla mnie, tak, czyli Mistrzostwo Świata 2022 w tym roku, próba obrony tytułu, a pewnie jako cel postawiony przed reprezentacją, awans do półfinału, awans do czwórki, potem Mistrzostwa Europy 2023, oczywiście próba zdobycia złotego medalu i cel minimum medal w ogóle i 2024 oczywiście Igrzyska. To są prawdopodobnie 3 imprezy, w których każdy ten cel musi być osiągnięty i każdy przed każdą ten cel jest postawiony. Ale, no i tutaj jest według mnie najważniejsze, bo możemy przyjąć, że każdy z tych sezonów jest oddzielną przygodą, w związku z tym trener Nikola Grbić buduje w tej chwili drużynę na Mistrzostwa Świata 2024, skupia się w tym sezonie tu i teraz na najlepszych zawodnikach będących w najlepszej formie i z nimi chce wywalczyć Mistrzostwo Świata, czyli troszeczkę można powiedzieć styl, który rozpoczął w swojej przygodzie trener Vital Heinen, on zbudował swoją reprezentację i dopiero później w wyniku zdobycia Mistrzostwa Świata okazało się, że on się zaczął na tych swoich mistrzach świata gdzieś tam bazować. Czy już teraz widziałbyś jakby filozofię budowania drużyny pod kątem Igrzysk Olimpijskich, czyli oczywiście oni muszą być tu i teraz w wysokiej formie, formie, która zasługuje na powołanie do reprezentacji, ale patrzymy już też jednak trochę pod kątem igrzysk, że być może 3 sezony to jest wielkie wyzwanie i być może trzeba zacząć się zastanawiać nad nie tyle wyrzuceniem kogoś z reprezentacji, co jednak budowaniem mocnego zaplecza, bo to już nie jest tożsame, bo być może dawanie większej przestrzeni niektórym zawodnikom jest potrzebne, żeby w 2024 dotarli jednak z dużym doświadczeniem, z odpowiednim doświadczeniem ewentualnie 2 mistrzowskich imprez do igrzysk i byli gotowi w tych igrzyskach zagrać. Jakby w sensie celu jedno drugiemu nie wyklucza, żeby podać jakby przykład pozycji, nie wiem, załóżmy, mamy Bartosza Kurka, Łukasza Kaczmarka jako 2 w tej chwili potencjalnie najlepszych naszych atakujących, no ale pod kątem Igrzysk Olimpijskich musimy zakładać, że trzeba zbudować przynajmniej 3, przynajmniej 1 zawodnika, który będzie miał odpowiednie doświadczenie, czy to będzie Maciej Muzaj, czy to będzie ktokolwiek inny, to już jakby nie wnikam w detale właśnie, które należą do trenera, natomiast kwestia jest właśnie filozofii, czy stawiamy w tym sezonie na przykład na Bartosza Kurka, Łukasza Kaczmarka. Jak w przyszłym sezonie będą najmocniejsi dalej Bartosz Kurek, Łukasz Kaczmarek, 2024 Bartosz Kurek, Łukasz Kaczmarek. Czy zakładamy, że musimy mieć zbudowanych przynajmniej 4 wartościowych atakujących, z których w zależności od kontuzji, od zdrowia, od formy w 2024 będziemy wybierać sobie, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że na przykład coś się wydarzy w 2024 i my wówczas dopiero będziemy szukali atakującego. Jedno drugiego mu nie wyklucza, bo czy to będzie Maciej Muzej, czy to będzie Łukasz Kaczmarek, czy to będzie Bartosz Kurek w tej reprezentacji, to przed każdym z nich i całą reprezentacją i tak będziemy stawiali za cel awans do czwórki.
No to nawet przy tej pozycji powiedziałeś właściwie wszystko, co się zdarzyć i może i co wszystko trzeba przewidzieć. No mi się wydaje, że już to kilka razy na tym forum mówiliśmy, że nasza, o ile żeńska reprezentacja w pewnym momencie musiała przejść rewolucję, czyli właściwie odcięcie pewnego okresu i pracy, i zmiany myślenia i bardzo szerokiej grupy zawodniczek i powołanie i postawienie na pracę z bardzo dużą zmianą taką pokoleniową i to było bardzo uzasadnione. No to tak w męskiej jest absolutnie przeciwnie. Ta ewolucja, czyli nie rewolucja, tylko ewolucja drużyny musi przychodzić, ona przyjdzie w sposób absolutnie naturalny, a trener musi nią w bardzo umiejętny sposób zawiadywać. No, w moim opinii, no, na czym miałoby to polegać? Skoro zakładamy, że no, będę się trzymał tej pozycji chociażby. Bartosz Kurek wytrzyma w zdrowiu, bo jest mega atletą i będzie dalej dobrze grał, no to wiemy, że międzynarodowego, poważnego grania Łukasz Kaczmarek potrzebuje bardzo, bo klubowe rozgrywki to już jest super rzecz. Część tych reprezentacyjnych też już był, igrzyska i w nich udział też daje ogromną dawkę doświadczenia i pewności jakiejś tam siebie.
Ale zgodzisz się, że i Kaczmarek i Muzej nie mają tego ogrania?
Nie, dlatego
jako mamy jedynka.
Nie, no dlatego mówię, że jest wystarczająca ilość meczów towarzyszących w sezonie. Reprezentacje, pamiętajmy, że tu się odniosę do reprezentacji innych dyscyplin, piłki ręcznej czy koszykówki. Tam trenerzy muszą selekcjonować, trafić w skład i mają 3 tygodnie pracy i grają główną właściwie imprezę, jak się do niej zakwalifikują, czyli mają jeszcze cięższe kwalifikacje, bo przeważnie są grane również w sezonie. Impreza główna też jest często grana w sezonie i oni mają bardzo mało relatywnie czasu na wspólną pracę. No, siatkarze mają wyjątkową, akurat pod względem pracy selekcjonera, bardzo dobrą pracę, bo to jest zbliżona niemalże praca do klubowej, a jeszcze w lepszych warunkach, że tak powiem, organizacyjno-bytowych plus cały anturaż taki. No i zaczynamy gdzieś tam od końcówki kwietnia, a kończymy jakimś czasami połową października, więc to jest wręcz porównywalny okres czasu do czasu pracy w klubie. Dlatego mówię, że tych meczów, jak sobie przypomnimy taki pełny sezon, który kadra rozgrywa, no to dochodząc do imprezy głównej, my przeważnie mamy rozegrane ze 20 parę spotkań. No i to jest właśnie czas, żeby trener miał pod prądem szerszą grupę.
No tylko zgodzisz się jakby, że te 20 spotkań i doświadczenie grania Ligi Narodów czy spotkań towarzyskich to nie jest to samo, co zagranie jako jedynka na pozycji Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy, już nie mówię o Igrzyskach Olimpijskich, ale właśnie jakby trochę o to mi chodzi w filozofii. Czy na przykład dalej grać parą Kurek, Drzyzga, jeżeli oni według Krybicia są w tym sezonie na przykład w najwyższej formie, czy jednak próbować szukać jakiegoś doświadczenia, nie wiem, przy Januszu, Firleju, Komendzie, czy ktokolwiek tam jeszcze będzie w danym momencie w odpowiedniej dyspozycji, bo no muszą zagrać jakąś imprezę i muszą zagrać na przykład 10 meczów pod prądem naprawdę wysokim, żeby być gotowymi na igrzyska.
No widzisz, zobacz, jeszcze niedawno mieliśmy trenera, który nam tu pojechał z 30, tam już nie wiem iloma, 6 czy 5 zawodnikami, którzy się kręcili w bardzo ścisłej kadrze, co w ogóle jest jakimś tam fenomenem pewnie na skalę światową, że my wystawialiśmy.
Ale wiesz dobrze, że na igrzyskach później zamkną się w
tak, zasadzie. Tak, ale znamy też koniec tego, więc bo to przeważnie będzie tak się prowadziło do tego, że oczywiście imprezy po drodze, możemy sobie grać różnymi składami, możemy sobie wystawiać dowolne prawie że szóstki, mamy ogromny potencjał, my to już wszystko wiemy, już to przemieliliśmy i dalej nic się nie zmieniło, być może mamy jeszcze szerszą grupę zawodników, którzy jeszcze się podciągają pod ten poziom reprezentacyjny. Natomiast zgadzam się z tobą, że ta końcowa decyzja to jest właśnie, no i to jest właśnie trener. Teraz jest potem na końcu trener, bo jeśli on sobie podprowadzi dwie pary czy trzy pary na pozycjach i będzie umiał ocenić, z którą, bo potem jedzie na Mistrzostwa Świata i walczy o medal, i potem już nie ma myślenia na Mistrzostwach Świata, że teraz ja zagram Popiwczakiem albo Firlejem, przegram i będzie to ogromne doświadczenie dla niego, ale dla drużyny jest porażka. No, nie zakładam, że czy Firlej, czy Popiwczak będą tymi słabymi elementami, tylko mówię, że jeśli oni tam będą, to oni muszą zostać wykorzystani do tego, żeby grać o dalej ten wysoki cel. I jeśli będą lepszymi graczami, to jest wszystko w porządku. A jeśli będziemy mieć dwóch porównywalnych zawodników, no to jest wtedy bardzo trudna, ale kapitalna praca dla trenera, żeby on wykorzystał właśnie ten potencjał, o którym mówiliśmy, że Heinen nie potrafił tego potencjału wykorzystać w odpowiedni sposób w najważniejszej imprezie z powodu prawdopodobnie złej oceny dyspozycji zawodników, też tego cholernego przepisu dwunastki, która też mu coś tam zamknęła, jakieś tam pozycje, być może zbyt długiej rywalizacji. To jest wszystko dla trenera bardzo wtedy trudne i ten cel oczywiście końcowy igrzysk w Paryżu to jest jedno, ale po drodze grając takie ważne zawody, jakimi są Mistrzostwa Świata, i one są same w sobie, bo ja jestem sobie, nie chcę tu być żadną wyrocznią, wręcz odwrotnie, może nawet chciałbym, żeby było inaczej w końcowej fazie, ale powiem tak, Marcin, zadajmy sobie pytanie, zdobywamy, strzelam, srebrny medal na Mistrzostwach Świata, wygrywamy Mistrzostwa Europy i znowu mamy piąte miejsce w Paryżu. Czy dzisiaj czy naplujemy na te medale Mistrzostw Świata i na te Mistrzostwa Europy i na tą drużynę, która może sportowo znowu na igrzyskach na przykład nie zdobyć medalu?
No, ale to nie zostawiam. Chodzi o to, czy naplujemy na tę drużynę, bo ja uważam, że nikt nie pluje jakby na drużynę z Rio de Janeiro czy z Tokio. Chodzi o to, że jakby w świadomości kibica w tej chwili nie zdobycie medalu mundialu czy mistrzostw Europy, a zdobycie medalu igrzysk
będzie wybaczalne po zdobyciu medalu w Paryżu.
Jest zdecydowanie ważniejsze, jest jakby celem numer jeden. I oczywiście to nie od nas zależy, to nie my sobie wybieramy, ale pójdę ci dalej z tym przykładem. Jakby Nikola Grbić, ja trochę sobie to zostawiłem na boku, ale to może teraz jest właśnie dobry przykład, żeby to podać. Być może wyleciało nam z pamięci, ale Nikola Grbić był przecież selekcjonerem reprezentacji w 2018 roku. Jeżeli sobie przypomnimy tamten mundial, który zakończył się dla nas fenomenalnie, triumfem, zbudowaniem całej otoczki wokół trenera Heinena i tej reprezentacji, która urosła do miana dwukrotnych mistrzów świata, w związku z tym wielkiej drużyny.
Dwóch drużyn, Marcin, dwóch, bo to były, my mieliśmy dwie drużyny.
Okej, ale no gdzieś biorę pod uwagę, że jakby podstawą tej drużyny drugiej była ta paczka, która wywodziła się z 14, weszła w 2018, stała się liderami.
Właśnie nie. My nic nie mieliśmy, żadnych podstaw. Zastanów się.
Ale poczekaj. Poczekaj, dobra,
no nie, dokończmy. Nie było Kurka, nie było Flazłego, nie było Zagumnego, nie było Ignaczaka, no nie było, no nie wiem, no został Zatorski, nawet Kłosa nie było. To całkiem jest, dla mnie, jeśli byśmy analizowali naszą historię dwóch mistrzów świata, to my dokonaliśmy pewnego cudu epokowego, zmieniając najlepszą reprezentację w 74 z różnych powodów. Ona nam przestała funkcjonować. Winiarskiego. Cały to w ogóle, jak my to zrobiliśmy, żeby
to, co mówię, nie kłóci się z twoją teorią, bo właśnie o tym mówię, że zdobycie mistrzostwa narodziło dopiero mit tej drużyny, a nie, że ta drużyna już jechała na Mistrzostwa Świata.
Oczywiście, no to ewidentnie.
No ale właśnie do czego dążę? Dążę do tego, że dobrze wiesz, bo byliśmy przecież razem w Warnie. Serbia,
że ta drużyna mogła wrócić, tak jest, tak, po pierwszym etapie.
Ale teraz mówię o Serbii. Serbia przemknęła pierwszą fazę grupową w fenomenalnym stylu, grając naprawdę świetną siatkówkę, poukładaną, nieprawdopodobnie mocną fizycznie, przegrywając tylko jeden mecz i to po niezwykłym boju ze Stanami Zjednoczonymi 2-3. I tak naprawdę my czekaliśmy, czy Stany, czy Serbia do nas przyjadą do samego końca, bo te dwie drużyny grały pierwszy mecz ze sobą grupowy, tam się skończyło 3-2 dla Stanów, w związku z tym jedno potknięcie Amerykanów mogło spowodować, że Serbia ich przeskoczy i to Amerykanie do nas przyjadą. Tak się nie stało, Serbia z drugiego miejsca do nas przyjechała. Przyjechali do nas Serbowie, wygrali na otwarcie z Francją 3-2 i my cały czas mówiliśmy, Boże kochany, to jest inny poziom, to jest w ogóle kosmiczna siatkówka. Wygrali z Argentyną 3-0, grając znowu świetną siatkówkę. I ta reprezentacja Serbii, Nikoli Grbicia, wyglądała wówczas fenomenalnie. Później wydarzyło się to, co się wydarzyło. Wygraliśmy z Serbią 3-0, wygraliśmy z Serbią drugi raz 3-0, ale Serbia nadal na tych Mistrzostwach Świata zagrała jeszcze dalej świetne mecze, bo Serbia potrafiła wygrać z Włochami przed meczem z nami 3-0 i doprowadziła się do półfinału Mistrzostw Świata, w których przegrała z Brazylią i przegrała mecz o brąz ze Stanami Zjednoczonymi, czyli finalnie zakończyła ten mundial na czwartym miejscu, oczywiście w wielkim rozczarowaniu, w płaczu, we łzach. Natomiast do czego dążę? Właśnie dążę do tego, że tak naprawdę chyba tamta Serbia skończyła się w meczu z nami w tej, być może nawet nie pierwszej, ale drugiej porażce 0-3. I ten mecz prawdopodobnie skończył przygodę tamtej wielkiej Serbii, czyli drużyna, którą my żeśmy się na tym mundialu zachwycali, że ona gra świetnie, siłowo i tak dalej, nagle rozprysła się w jednym meczu, w meczu, który ostatecznie zbudował nas. Do czego dążę? Dążę do tego, że czasami właśnie sport taki jest, że od wielkiego zwycięstwa do wielkiej porażki są gdzieś pojedyncze mecze, pojedyncze sety, pojedyncze punkty i jestem bardzo ciekaw, na ile właśnie trener Grbić z tamtej porażki, z tamtego mundialu, z braku awansu na igrzyska będzie potrafił wyciągnąć wnioski, bo oczywiście potencjał osobowy reprezentacji Polski jest znacznie większy, natomiast no my gdzieś oceniamy, że na przykład igrzyska w Tokio może się skończyły w podobny sposób, na jednym meczu, na jednym secie, na kilku punktach z Francją i że nasza historia przy troszkę lepszym zagraniu, może nawet połowy seta mogła być zupełnie inna, ale błędy porażki z Francją nie brały się z tylko tego jednego meczu, tylko być może z końcówki całej przygody trenera Heinena i końcówki selekcji.
No tak, pewnie, że historia i wspomnienia i takie doświadczenia to jest to, z czego trener musi wyciągnąć wnioski. Natomiast bardzo nie zawsze, a właściwie nigdy chyba nie jest tak samo. Zawsze jest troszkę inaczej. Dlatego żeby już nie rozwijać, bo bardzo dużo powiedziałeś i z wieloma rzeczami się absolutnie zgadzam, bo są oczywiste i dobrze przemyślane i logiczne przede wszystkim, to jest tak, że budowa drużyny, ja powiem tak o Nikoli, bo rozmawiamy o nim i zastanawiamy się nad naszą reprezentacją. O ile od 2014 do 2018 musieliśmy zmienić bardzo wiele w bardzo wielu rzeczach, plus zmieniła się też jeszcze troszkę siatkówka, zmieniły się przepisy, które też mocno wpływają na pewne sposoby grania, czy na rozwój niektórych zawodników, to budowa naszej reprezentacji to jest moim zdaniem klasyka, będzie ewolucji, ponieważ mamy reprezentację, do której możesz dodawać nowych zawodników, którzy na to zasługują, którzy są już do niej gotowi. Mówimy o jakiejś 18. Ja nie lubię rozszerzać. Dla mnie 24 czy 32 to nie są żadni reprezentanci. Dla mnie to jest 18 czy 16. No tu pewnie trzeba szerzej, bo jest 14, 18. Nie będę się kłócił plus 2, minus, to już nie ma znaczenia. Natomiast to jest dodanie dwóch, może trzech zawodników, którzy zasługują na powołanie do ścisłej reprezentacji i dwóch, trzech już z tej reprezentacji, którzy są gotowi przejąć rolę liderów, być może zostać liderami. I teraz trener najpierw musi, oczywiście to będzie łatwiejsze, przeselekcjonować tą szerszą grupę i wybrać tych może nowych, młodych, bo my generalnie mamy reprezentację w bardzo mieszanym wieku. My nie mamy reprezentacji ani bardzo starej, my nie mówimy o pierwszej szóstce. My mówmy o reprezentacji. My mamy reprezentację bardzo dobrze pokoleniową, wymieszaną ze wszystkimi dobrymi i złymi, że tak powiem, stronami tego medalu, bo wiadomo, że starsi zawodnicy muszą dbać już tylko o zdrowie, bo generalnie ich rozwój sportowy jest właściwie zakończony, ale ich poziom sportowy jest tak wysoki, że dalej daje atuty, a młodzież, czy ta średnia grupa jeszcze się rozwija i oni mogą dodać to, co może polepszyć jeszcze grę, albo ją jeszcze bardziej ustabilizować, zmniejszyć twoją wrażliwość na kontuzję, na spadek formy, no i w siatkówce można dokonywać zmian. To jest gra, w której zmiany przynoszą duże efekty, więc każda grupa, która ma nie wisi na jednym, na dwóch zawodnikach, a mam wrażenie, że nasza drużyna w bardzo dobrych turniejach i mając taką szeroką grupę grała mecze zbyt wąskim składem długi czas, choć wiele imprez zagraliśmy składem kompletnie niekorespondującym potem z końcową zabawą, ale Heinena już zostawmy. Grbicz wie o co jest w naszej grupie, jakich mamy zawodników, charakterystyki tych zawodników znamy na wylot. Myślę, że tą grupę młodszą też dobrze zna. Sam jestem bardzo ciekaw, jak będzie prowadził, natomiast mówię, ta rozmowa z nimi, gdzieś jakbym miał ukrytą kamerę, bardzo chciałbym wysłuchać, bo chciałbym zobaczyć nie tylko Grbicza, tylko wysłuchać filozofii tych czterech, na pewno wybitnych, każdego z nich wybitnych jednostek trenerskich, którzy, no, moja ciekawość jest niesamowita w tym temacie.
A to na marginesie już zostawmy Grbicza, na marginesie, czy przyjście do Resowi trenera Mendeza czytasz tylko i wyłącznie jako przyjście do Resowi? Czy może widzisz w tym jakiś szerszy, dalszy plan, że trener Mendes chce jednak pokazać się na rynku europejskim, bo widzi zainteresowanie jego osobą, po raz kolejny startuje na przykład w konkursie na selekcjonera reprezentacji Polski i być może zrozumiał, że żeby tu zaistnieć w takiej reprezentacji właśnie jak Polska, czy może jeszcze któraś z europejskich, no to musi jednak na tym rynku chwilę popracować.
Wiesz co, no bardzo to jest dla mnie przynajmniej, nie wiem jak dla ciebie, no dla nas tu Europejczyków, trener bardzo odległy, naprawdę bardzo taki nieznajomy, bardzo sympatyczny, lubiany, oczywiście poprzez wyniki Sada Cruzeiro, no wyniesiony na piedestał, bo ogrywanie tego potwornego Zenitu Kazań, gdzie oni się z nimi bawili jak z dziećmi, czy ogrywali ich tym swoim pięknym stylu, no to jest coś, ale to jest dla mnie trener taki troszkę nie, ja o nim naprawdę nie umiem nic powiedzieć.
No więc właśnie pytanie, czy on pojawił się tutaj tylko dlatego, że po prostu skorzystał z propozycji Resowi, czy uważa, że to jest jego dalszy też plan, że on po prostu chce właśnie się pokazać nam wszystkim, nie mówię polskim kibicom, tylko w ogóle jakby na rynku, żeby menedżer miał kartę jednak nie tylko w postaci Sady Cruzeiro i reprezentacji Argentyny.
No tak, można powiedzieć, że on przychodzi, to tak jakby, to tak jak teraz, no trochę niesłynne, nie wiem jaki tam najlepszy klub jest dzisiaj, no dla mnie to jakimś najlepszym klubem w piłkę nożną to był Santos kiedyś, ale ja to jestem starej daty facet, ale teraz dzisiaj pewnie są inne, no ale tam trener jest pewnie też gwiazdą niesamowitą na Amerykę Południową i zna go nie tylko Brazylijczyk, znają go Urugwajczycy, Argentyńczycy, Boliwijczycy, Peruwiańczycy
Wojtek,
i cała Ameryka.
Brazylijską piłkę, bo teraz
ale nie, ale mówię o tym
Paulo
samym.
Paulo Souza i odejście do Flamengo, to jest, wiesz,
no
temat
nie chciałem,
gorący.
No ja wiem, no nie chciałem wchodzić w ten, ale troszkę tak jest, bo to jest pewnie niesamowity gwiazdor na skalę siatkówki trenerskiej w Ameryce Południowej, niesamowicie doceniony w klubowej siatkarskiej grze, natomiast po zwycięstwie, po brązowym medalu z Argentyną, no on jest traktowany jako facet, który dokonał czegoś, czego Argentyna nie była w stanie dokonać bardzo długo, to raz, a dwa, że nikt na to nie obstawiał, ponieważ była to drużyna limitowana, która przegrywała większość poważnych turniejów, grając czasami też fajną siatkówkę, ale tylko trochę grając fajną, ale kończąc turnieje przeważnie znowu takimi miejscami, o których nikt nie pamięta, gdzieś tam w przedziale, nie wiem, 6, 8, 10 i tyle. No więc on ma niesamowity przeskok i on te CV ma teraz kapitalne. Natomiast przyjście do Resowi, wiesz co, nawet się nie zastanawiałem dlaczego. Wiem, że moc sprawcza Resowi jest duża, ponieważ to jest klub bardzo bogaty i klub bardzo sprawny w takich działaniach. I na pewno też przyciągający wzrok, tak? Bo na Resowi wszyscy się kibice bardzo mocno skupiają, oczekiwania są duże, z różnym skutkiem, nie odnoszę się do tego sezonu, ale gdzieś tam przedział ostatnich 10 lat, przewinęło się w tym klubie wielu i zawodników, i trenerów. To jest taki klub, na który na pewno zwraca się uwagę i on i praca Mendeza w tym klubie na pewno zostanie zauważona. Czy on wiąże się na dłużej z Asseco Resowią, tego nie wiem. Wiem, że w dość krótkim czasie, nawet czytając dzisiaj chyba rano artykuł opowiadający przez Sama Dero o zmianie sposobu treningu, no jak usłyszałem, że zaczęli się pocić na treningach, no to wystawia kiepską laurkę Julianiemu, bo wcześniej w takim razie się nie pocili, czy trenowali no inaczej. Gdzieś między wierszami czasami się czyta. No więc zobaczymy. Jestem sam ciekaw, jaki to jest trener. Na razie dochodzą słuchy, gdzieś mój syn też powiedział, no fajny człowiek, komunikatywny, ten jego angielski może nie jest jakiś tam bardzo, ale wiadomo, że język sportowy to jest całkiem inny język niż ten, który jest gdzie indziej wykorzystywany, więc to nie stanowi żadnego dla nich problemu. I nie wiem, czy on był tym przesłuchiwanym. Ja w końcu nawet nie wiem, kto był przesłuchiwany, ale tak jak mówię jeszcze raz, bardzo chciałbym usłyszeć te filozofie, bo jeśli jest prawdą, że na czterech wybitnych trenerów zostały przedstawione cztery inne opowieści i mogę tylko jedno powiedzieć, że mój rozmówca powiedział, że Mendeza była najciekawsza.
No więc właśnie, żeby już
ale
zakończyć...
Ale oczywiście to jest pewnie subiektywna ocena tego człowieka, żeby nie mówię, że zła, bo być może wywarła na nim wrażenie, a co on powiedział, no tego nie umiem, tego nie wiem, więc sam zachodzę w głowę, jakimi sposobami i kto będzie ten. Natomiast kończąc już krótko, podsumowując, dla mnie nasza reprezentacja jest dalej ogromną wartością, w tym składzie personalnym, którym jesteśmy i mamy zaplecze takie, które już jest w drzwiach tej reprezentacji i wszystko teraz zależy od trenera, ma pełną autonomię, ma całe moje też wsparcie do tego, żeby myślę, że i całej opinii, że może dokonywać zmian i niech wybiera najlepiej, niech konstruuje tą reprezentację zmieniając dwóch, trzech zawodników w wyjściowej szóstce, dwóch, trzech w czternastce, a na końcu niech umie skorzystać z tej grupy może lepiej i szerzej niż to zrobił Heinen i tyle. Nic więcej na razie, no, nie wymyślimy prochu, bo tu żadnej rewolucji nie potrzeba. A jeśli tam będzie jakaś ścieżka taka w pierwszym opinii, no zobaczymy po pierwszych ruchach, jeśli na przykład w kadrze reprezentacji na rok 22 nie pojawiliby się zawodnicy typu Drzyzga, Łomacz, Zatorski, Kurek, Kubiak, no to bym to rozumiał, że cel 2024 jest celem takim właściwie jedynym, bo wtedy po drodze będziemy musieli zaakceptować, że ta nowa drużyna będzie, bo to będzie nowa drużyna, będzie musiała też przejść swoją drogę znowu budowy, rozwoju i oby jak najbardziej, że tak powiem, bezbolesną, ale no na pewno już inaczej będziemy wtedy ustawiać swoje oczekiwania, więc ale nie myślę, żeby żaden z tej czwórki przyszedł drogą skrajną, bo nie przypominam sobie na ostatnio na świecie no wielkiej reprezentacji, która robiła przemiany kadrowe, takie cięcia, ani Amerykanie, którzy grają systemem igrzyska nigdy nie tną wszystkich. Oczywiście nieraz się kończą te wielkie tak zwane pokolenia, które są jednorocznikowe często i wtedy jest takie, no są dołki drużyn, tak? Ale teraz większość drużyn jest bardzo wymieszana. No, wydaje się, że Brazylia jest teraz taka niebezpiecznie stara drużyna, ale to inny temat.
Żeby zamknąć już temat mężczyzn, tylko dodam, że z moich informacji wynika, że Marcelo Mendes naprawdę zrobił duże wrażenie i było w tej grupie doradczej kilku zwolenników argentyńskiego selekcjonera, natomiast no jakby od początku wizja prezesa Świderskiego była taka, że Nikola Grbić jest absolutnie kandydatem numer 1, 2 i 3 i to z nim chce dojść do porozumienia. Ten wybór przedłużał się z powodu nie tyle zastanawiania się nad kolejnymi opcjami, tylko i wyłącznie problemów z dogadaniem się w kwestiach finansowych z Perugią czy też z trenerem Grbiciem. Natomiast rzeczywiście ta partia przyjaciół Mendeza i zwolenników zastanowienia się nad opcją argentyńską była coraz silniejsza, no ale ostatecznie zwyciężyła opcja trenera Grbicia. Co do kobiet, tutaj mieliśmy czterech kandydatów też w fazie finałowej, byli to Stefano Antiga, Alessandro Chiappini, Stefano Lavarini i Daniele Santarelli. Dwie różne przygody, bo Stefano Antiga, wiemy, oczywiście zostawił siatkówkę męską, poszedł do Velopressu, rozpoczął pracę z siatkówką kobiecą. On tutaj w tej czwórce finałowej jakby został odrzucony z troszeczkę swojego wyboru, ponieważ zdecydował się jednak ze względów rodzinnych, że Rzeszów jest dla niego niezwykle ważny, że nie chce wracać do Warszawy, chce pracować w Rzeszowie, ma tam kontrakt jeszcze na kolejne 2 lata, w związku z tym jego rodzina w tym momencie ma poukładane życie, dokończenie szkoły i tak dalej, i w związku z tym, jeżeli miałby zostawić Developers i przenieść się z powrotem do Warszawy, to on takiej sytuacji nie widział, a nie widział też siebie pracującego tylko przez kilka miesięcy w roku, tylko przy reprezentacji. W związku z tym on stał na pozycji od razu straconej, a trener Chiappini przegrał tę rywalizację z Lavarinim i Santarellim. I to była ta dwójka oczywiście trenerów z najlepszym, najmocniejszym CV w żeńskiej siatkówce. Była partia przyjaciół jednego, była partia przyjaciół drugiego. Z moich informacji wynika, że Stefano Lavarini jest ostatecznie zwycięzcą tego konkursu. Nie mam na to żadnego potwierdzenia w postaci rozmowy na przykład z prezesem Świderskim, z którym przez cały ten czas rozmawiałem tylko raz. Z Olą Jagiełło też tylko raz, jakby uważałem, że to są takie kwestie, które za długo trwają, żeby dzwonić co 3 dni i dopytywać się, czy już, czy teraz, czy macie, czy wiadomo, kto wygrał. Wiem, że z całą czwórką finałową odbyły się rozmowy, z Chiappinim i Antigą były to rozmowy bezpośrednie, z Lavarinim i Santarellim rozmowy przez internet, oczywiście też Santarelli przyjechał do Warszawy. Wczoraj zresztą na marginesie tego było starcie finałowe Pucharu Włoch, w którym ostatecznie Santarelli znowu wygrał z Novarą i Conegliano wygrało kolejny Puchar Włoch z Joasią Wołosz, oczywiście jako kapitan drużyny, więc to też taki dodatkowy smaczek. Natomiast jeżeli to będzie trener Stefano Lavarini, to ja to już mówiłem kilkakrotnie, to akurat był mój faworyt i ja byłbym z tego wyboru zadowolony, dlatego że to jest według mnie trener o znacznie ciekawszym rysie niż Santarelli. Oczywiście za nim przemawia fantastyczna przygoda z Conegliano i współpraca z Joanną Wołosz, natomiast no
tylko klubowa, tak?
Tylko klubowa, głównie jednak w tym jednym potężnym klubie, w którym ma się no być może najlepszą parę przekątną na świecie, Gonu Wołosz. Natomiast Lavarini ma przygodę zarówno klubową, gdzieś tam powoli budowaną, wejście do Club Italia, w którym współpracował z wieloma młodymi siatkarkami włoskiego pokolenia, które później wchodziły do pierwszej reprezentacji. Pracę z reprezentacji Włoch do lat 19 i kadetkami, w związku z tym absolutnie taka praca u podstaw z młodymi dziewczynami. Ma doświadczenie współpracy jako asystent, później trener drugiej drużyny i wreszcie pierwszej. Pracował w Brazylii, pracował w Korei Południowej z pierwszą reprezentacją, z którą osiągnął absolutnie bezprecedensowy sukces. No i wreszcie też wrócił do Ligi Włoskiej i pracuje w dwóch dużych klubach, co też jest niezwykle ważne, czyli Busto Arsizio i teraz Novara. No, czyli jakby ma wszelkie doświadczenie, które można sobie tylko wymyślić w siatkówce w tej chwili. Ma sukcesy, jest bardzo ceniony, też uważany jest tak jak Santarelli za trenera, no i to akurat plus obu, znakomicie dogadującego się z zawodniczkami, raczej bezkonfliktowego, jak powiedziała Asia Wołosz tutaj w rozmowie wprawdzie siatki z Joasią Kaczor, już tyle lat pracuje z Santarelli, nigdy nie miała choćby jednego momentu, w którym by doszło do jakiegoś konfliktu między nimi, do jakiegoś gorącego, zapalnego momentu, co nie jest łatwe, kiedy się długo pracuje z jednym trenerem. Santarelli potrafi być bardzo ostrym trenerem przy pracy, ale później poza boiskiem zmieniać gdzieś ten twarz i być człowiekiem otwartym. Lavarini też uważany jest za trenera bardzo stawiającego na twardą pracę, takiego pracusia, który jest też dobrym taktykiem. No więc jestem bardzo ciekawy, czy Santarelli, czy Lavarini, natomiast no, z tego, co słyszałem, to właśnie ta przygoda i szersze doświadczenie Lavariniego gdzieś działało na jego korzyść. Z tego, co słyszałem, plus Santarellego był taki, że on stawiał otwartą historię współpracowników, czyli pozostawiał tutaj zielone światło dla Polskiej Federacji, możliwość zbudowania także po części polskiego sztabu. No i oczywiście jest trenerem Joanny Wołosz, w związku z tym jej ewentualny powrót wydawał się naturalny do reprezentacji, natomiast trener Lavarini zastrzegał sobie konieczność ściągnięcia jego współpracowników, w związku z tym to też od razu przekłada się na finanse, no bo trzeba oczywiście wynagrodzić Santarellego tak, żeby opłacił swój sztab szkoleniowy, a nie dogadywać się indywidualnie z, nie wiem, fizjoterapeutą, czy też drugim trenerem, czy też statystykiem. No i oczywiście pozostaje otwarta kwestia, bo Joanna Wołosz wyraźnie w rozmowie z Joanną, z Asią Kaczor powiedziała, że jakby to nie jest tak, że ona wraca do reprezentacji, ta kwestia jest jeszcze do rozwiązania. Ja szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby Joanna nie wróciła do tej reprezentacji i uważam, że to jest jedno z pierwszych zadań nowego selekcjonera, niezależnie czy to będzie Lavarini, czy to będzie Santarelli, to wszystkie ręce na pokład jak w 2014 roku i wszystkie panie mają być do dyspozycji nowego selekcjonera. Tak uważam, że powinien też postawić sprawę Polski Związek Piłki Siatkowej, dać absolutne wsparcie, jeżeli któraś z dziewczyn się waha, ma jakieś obiekcje, no to niestety trzeba postawić sprawę twardo. Takie jest moje zdanie. No i tak jak powiedziałem, dwóch selekcjonerów z Włoch finalistami, według moich informacji Lavarini, natomiast no ja też byłem jakby zwolennikiem tej opcji, dlatego też tak to opisuję. Nie wiem, jak ty postrzegasz wybór selekcjonera kadry pani.
Ja myślę, że nie ośmielę się tutaj wchodzić aż tak głęboko w kompetencje, bo to nie moja domena żeńska siatkówka, ale powiem jedno, że bardzo się cieszę, że możemy wybierać tych dwóch bardzo, bardzo wybitnych, bardzo ciekawych. Jeszcze tylko Guidetti mi przychodzi jako konkurent dla nich. Broń Boże Terzic i broń Boże nikt pokoleniowo starszy. Wydaje mi się, że to jest grupa najciekawszych trenerów pracująca w lidze, która ma niesamowitą mieszankę zawodniczych z całego świata. Oni też w swoich klubach budują właściwie takie małe reprezentacje składające się, muszą selekcjonować, dobrze diagnozować, dobrze przeglądać, że tak powiem, rynek siatkarski. Tam są też duże zmienne, więc oczywiście przewagę ma ten, który prowadził reprezentację koreańską jako selekcjoner. Trener Joasi Wołosz jest trenerem chyba ciut młodszym, ale oni są wiekowo jakby do siebie bardzo zbliżeni. To nie są dwie generacje trenerów. To jest ten najnowszy trend.
79-81.
No więc to jest bez znaczenia. 2 lata to nie mają żadnego znaczenia w tym momencie. Tak jak powiedziałeś, obaj przeszli tą drogę trenerską tego swojego rozwoju i są tu, gdzie są. No, są na samym topie klubowym. Są bardzo, znaczy jeden z nich jest bardzo wysoko na tej liście dzisiaj trenerów już międzynarodowych. Ja się bardzo cieszę, teraz mogę powtórzyć, że mamy taki wybór, że wybieramy spośród najlepszych. Natomiast twoją pierwszą, tym czym otworzyłeś rozmowę o Stefanie Antidze, wkładam między bajki takie coś, że jeśli nie został zakwalifikowany, czy nie chciał się na coś zgodzić, to jeśli postawił wyżej życie w Rzeszowie nad reprezentację, to jest jego wybór i nic więcej nie mam w tym temacie do powiedzenia. Natomiast ta para się wydaje w sposób naturalny jedną z najlepszych opcji, jaka się otworzyła przed naszą kadrą narodową. Krótki jeszcze wtrend na temat zawodniczek, czy będą chciały, czy nie będzie chciały, czy nie będą chciały. Takie deklaracje muszą nastąpić, tak jak powiedziałeś na samym początku, i tu 100%. Nie możemy wisieć ani na jednej decyzji, ani na kaprysie jednej czy dwóch zawodniczek. Od tego jest oczywiście trener nowy, trener, który odbędzie rozmowy, bo na pewno takie rozmowy odbędzie. Wiemy, jaką postacią już jest Asia Wołosz i dzisiaj w klubowej siatkówce i wiemy, kim może być dla naszej reprezentacji, ale ona oczywiście musi chcieć, bezwarunkowo, bez żadnych innych dodatków. I myślę, że troszkę pracy takiej oczyszczającej, bo ja pamiętam, jakie były powody różnych, nazwijmy to delikatnie mówiąc, problemów, mają ludzie ze związku. Sebastian Świderski jest dzisiaj na czele tego związku, ale w tym związku jest większość ludzi, którzy była. I niektórzy ludzie pewnie będą musieli powiedzieć bardzo głośne przepraszam, albo zachować się, że milczeniem jest tym razem najlepszym wyjściem i gdzieś przynajmniej nie szkodzić, bo jeśli zostały jakieś zadry, a dalej będzie fałszywe poklepywanie po plecach, to jakiś smród przy nowym trenerze prędzej czy szybciej nie pomoże tej reprezentacji, więc myślę, że to jest taki moment wybaczania sobie, ale zamknięcia pewnego okresu, który był. Nie ma co go więcej roztrząsać, ale wnioski jednak warto wyciągnąć i go naprawdę zamknąć w bardzo poważnej takiej twardej szkatułce, zakopać głęboko, niech przejdzie to do historii.
Tak, jeszcze tylko dodam, że no mam nadzieję, jakby, że punktem wyjścia tej reprezentacji kobiet będzie turniej kwalifikacyjny do Igrzysk w Apeldoorn, bo myślę, że to był moment, kiedy graliśmy naprawdę całkiem niezłą siatkówkę, kiedy ta reprezentacja była o krok od Igrzysk i chyba grając lepiej jeszcze niż we Wrocławiu z Serbkami, grając naprawdę ciekawą siatkówkę, stawiając się Holenderkom, Turczynkom, grając w takim, można powiedzieć, prawie gotowym składzie, kiedy już była ograna drużyna, kiedy już było kilka nowych nazwisk na zapleczu. Co do nazwisk się nie wypowiadam, niech tutaj oczywiście zadecyduje selekcjoner, natomiast co do jakby właśnie tej filozofii, to myślę, że trzeba byłoby się cofnąć do tamtego turnieju kwalifikacji do igrzysk i zdecydować się, że koniec z odmładzaniem, koniec z szukaniem talentów, a czas po prostu właśnie wyjąć to, co było najlepsze w tej kadrze. Według mnie to chyba był turniej w Apeldoorn. I to uznać, że to są fundamenty nowej reprezentacji. Tam była Joasia Wołosz, tam był praktycznie cały lub prawie cały trzon naszej reprezentacji. Jeśli cofniemy się do Mistrzostw Europy, to one zostały wywalczone czwarte miejsce, ale one były chyba podwaliną pod ten turniej właśnie w Apeldoorn, a później nastąpiła niestety kolejny przewrót w tej kadrze, kolejna przebudowa, wyrzucenie kilku zawodniczek, niedogadanie się z kilkoma zawodniczkami i to już był dla mnie krok wstecz.
Tak, no potencjał naszej żeńskiej reprezentacji na pewno nie jest porównywalny z męską, już nie mówię o samym nawet potencjale, mówię też o jakości zawodniczek. Mogę tylko powiedzieć jedno, ja widzę ścieżkę, którą zrobił Guidetti. Dla mnie Guidetti w żeńskiej siatkówce jest pewną wyrocznią pewnego sposobu pracy, systemu. Nie każdemu się rodzą takie talenty, jak ma Terzic w Serbii, takiej masy zawodniczej, która z której po prostu można w dowolny sposób konstruować, budować i prawie za każdym razem trafiać na diament i tylko go szlifować. Natomiast Guidetti i każdy podejrzewam, znaczy nawet sobie łatwo to mogę wyobrazić, że najlepsze czasy naszych reprezentacji to były takie, gdzie nie ma co ukrywać. Nasza liga żeńska odstaje od ligi, od tych czołowych lig i to nic nie zmieni. Był bardzo ciekawy moment, ale chyba w latach gdzieś tam, nie wiem, 2014, 2016 mieliśmy 2-3 kluby naprawdę bardzo bogate z dużymi, ciekawymi transferami zawodniczymi, ciekawymi też trenerami. No myślę, że jesteśmy teraz troszkę na innym etapie, więc to jest dyskusja może całkiem na pewno na inny czas i może nawet też z innym człowiekiem powinieneś rozmawiać na temat tej sprawy. Natomiast jedno jest dla mnie pewne, że ja bym widział taką ścieżkę, że naszych 5-6 zawodniczek musi grać gdzieś.
Ale wiesz, to znaczy... no to mamy punkt wyjścia. Stysiak gra w lidze
włoskiej,
włoskiej. Malwina, która już wielu mówiło, że tak, ma jakieś olbrzymie kłopoty zdrowotne, gra w tej chwili pierwsze skrzypce w drużynie lidera Ligi Rosyjskiej. Jakby jest punkt wyjścia.
Jest. I ja myślę, że natychmiast jeszcze ze dwie zawodniczki są gotowe do pójścia w tamtym kierunku i wcale bym nie wykluczył, żeby to było też pod skrzydła właśnie trenera naszego reprezentacyjnego. Przypominam sobie, jak Guidetti ciągnął za sobą Holenderki, pamiętam, jak Guidetti ciągnął za sobą Niemki, pamiętam, jak Guidetti rozwija teraz reprezentację, czy rozwija cały czas reprezentację turecką, no bo on tam akurat ma niesamowity klub, który ograłby niejedną reprezentację, więc ale taka drobna czasami pomocna dłoń, oczywiście on nie przeforsuje po zawodniczki polskiej dużo słabszej od tych, których aktualnie ma, czy może mieć, żeby obniżyć poziom znowu pracy w klubie, ale jedno jest pewne, że taka pomocna dłoń też się dobrze skierowana i dobrze podana może ogromnie pomóc w karierze młodych zawodniczek, a pewnie ze dwie zawodniczki można by było bardzo szybko też fajnie pokierować i usztetować. No ale to jest myślę, że ta wizja Guidettiego była bardzo, bardzo logiczna, gdy pracował w Holandii i w Niemczech, w krajach, w których nie ma mocnych lig i on bardzo szybko reagował, więc to jest jedno. Ja ten temat myślę, że możemy, Marcin, zakończyć jakby tym, że kogo nie wybiorą z tej pary, nie można źle wybrać, po prostu to jest dwóch wybitnych facetów i tylko się cieszyć, że oni obaj chcą być z nami i pracować dla naszej reprezentacji.
Proszę bardzo, na twoje życzenie powoli kończymy wątek trenerski, tym bardziej, że kiedy oficjalnie poznamy w środę selekcjonerów, wrócimy do tego tematu, no bo wówczas będziemy mogli mówić nie tylko o konkretnie już wybranych nazwiskach, ale też będziemy mieli wypowiedzi prezesa, jego uzasadnienie, być może historię właśnie konkursów i tego, dlaczego to wszystko trwało tak długo i dlaczego wygrał na przykład Laverini, a nie Santarelli. Dlaczego?
Aha, jeszcze jedną rzecz, Martin, bo mi uciekła, wiesz co, wcale się nie dziwię, właściwie my przy wyborze tych, znaczy w rozmowach z tymi dwoma trenerami, Ja wiem, że gdzieś w tle są finanse i one nie są nieograniczone, ale my żadnych warunków tym panom stawiać nie powinniśmy. My akurat na poziomie żeńskiej siatkówki musimy się zdać na, jeśli im musimy im zaufać, jeśli im ufamy, musimy właściwie bezrefleksyjnie realizować ich plan, ponieważ my takiego planu nie mamy. My jesteśmy w pozycji, w rozkroku. My nie jesteśmy gotowi nawet do partnerskiej, moim zdaniem, rozmowy z tymi panami. To oni mają nam, troszkę jak Lozano, to oni mają nam przyjść. Ja wiem, że mówię teraz rzecz bardzo niepopularną dla wielu.
Czy mówisz tylko i wyłącznie o żeńskiej reprezentacji, o Santarelli?
Tak, absolutnie. I w tej sytuacji, w której się aktualnie znajduje w ogóle nasza liga mniej więcej, jest też bardzo przykra sytuacja, że właściwie ciężko byłoby wymienić jakiegokolwiek polskiego kandydata, bo o ile w męskiej możemy się zastanawiać, ale pewnie z łatwością wymienimy ze dwóch, chociaż trzech. To, że już się nikt nie zgłosił, to ja wiem, że to jest sytuacja, że właściwie nikt się nie czuje nawet na siłach. No ale polskich kandydatów to my do prowadzenia naszej reprezentacji po prostu nie mamy, a i na horyzoncie boję się, że nie wiem, przychodzi mi młody chłopak Głuszczak, który jedyny gdzieś się udał i coś tam, ale nie chcę nikogo pominąć ani obrazić, mówię, siatkówka żeńska to nie jest mój rynek, to nie jest do końca mój temat, ale wiem, że tutaj zdajmy się na tych facetów, kto nie będzie, będzie super, że z nami podpisze i cieszmy się, bo na pewno z tej reprezentacji, czy dla tej reprezentacji taki fachowiec może zrobić ten kolejny krok do przodu.
No to jeszcze 10 minut, wróćmy na chwilkę do siatkówki klubowej, tym bardziej, że no dzieją się dwie, trzy rzeczy, jakby, które są niezwykle ważne. Po pierwsze, dzisiaj odwołano już wcześniej mecz Kuprum Lubin z Projektem Warszawa, COVID szaleje w Warszawie, ale dzisiaj także oficjalnie został już przełożony mecz Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle z Cera Ateneum Czarnymi Radom, a więc nie ma tych dwóch meczów dzisiejszych, piątkowych plus ligowych. No i to są pierwsze mecze przełożone z powodów covidowych w tym sezonie. Plus liga wraca, jak widzimy, w 15. kolejce, w związku z tym jutro meczem Olsztyn-Bełchatów. Bardzo ciekawe starcie i Nysa-Jastrzębie, później w niedzielę Rzeszów-Katowice, Zawiercie-Gdańsk i w poniedziałek Lublin-Suwałki. No i chwilkę bym się zatrzymał przy tym wątku covidowym, nie tyle co sportowym, bo on dotyka nas po raz pierwszy w tym sezonie, ale wiemy dobrze, że ta liczba zakażeń rośnie i za chwilkę mogą się odzywać sanepidy lokalne, wojewódzkie, miastowe. Tak jak to się dzieje choćby we Włoszech, wczoraj nie rozegrano został mecz Cucine-Lube-Civitanova. Cucine-Lube ustami Beppe Cormio zapewnia, że wrócą do zdrowia ich zakażeni siatkarze i 12 pojawią się w Gliwicach, aby zagrać z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. To jest mecz, przypomnijmy, przed którym właśnie ma być konferencja prasowa prezentująca selekcjonerów, no i mecz oczywiście na szczycie nie tylko tej grupy, ale na szczycie w ogóle całej Ligi Mistrzów tego sezonu. Obrońca tytułu podejmuje jednego z głównych faworytów. No ale tak jak mówię, we Włoszech te mecze są już przekładane kolejne. Piacenza, dla porównania, wczoraj miała chyba 11 meczów, zagrała wczoraj chyba 12 spotkanie, a już Perugia miała 15 meczów w pewnym momencie, więc ten rozjazd jest dosyć konkretny i liczba przełożonych spotkań jest już w tym momencie znaczna. Za chwilkę prawdopodobnie to się może powiększyć także w plus lidze. Tak, Perugia ma 15, a Piacenza w tym momencie 13. Vibo Valentia zagrało 12 spotkanie wczoraj, a miało 11, przepraszam. No więc COVID zaczyna się dawać we znaki, daje się we znaki, też oczywiście może się dać we znaki w Lidze Mistrzów, a wiemy już, że raz Liga Mistrzów została mocno poturbowana i w zeszłym sezonie też ledwo ją dograno, więc nie wiem, czy tu masz jakieś uwagi co do samej kwestii covidowej.
Znaczy jedną uwagę mam taką bardziej związaną chyba z polityką, a nie chciałbym w te tematy mocno wkraczać, ale my na pewno nie możemy, świat siatkarski czy sportowy nie może odwrócić głowy czy udawać, że nic się nie dzieje poza granicami naszego kraju, bo granice to co możemy na ziemi wyznaczyć czy tam w powietrzu, ale ta pandemia nie ma granic. I musimy wyciągać takie wnioski, że to nadchodzi i my się z tym też będziemy musieli zmierzyć. Nie wiem, jaka skala będzie. Prawdopodobnie nie ma na to nikt sposobu ani łatwych, znaczy nie ma żadnej na razie odpowiedzi. Bronią jest oczywiście pewne poziom restrykcji. Obawiam się, że no, nadchodzi czas albo nadejdzie czas niestety, że znowu kibice nie będą mogli wchodzić na halę. Oby rozgrywki mimo tego i tak trwały, te restrykcje między, nie wiem jaki jest poziom testowania, z tego co wiem zawodnicy są testowani raczej przy zgłoszeniu dopiero pewnego rodzaju obaw co do swojej dyspozycji, ale nie wkraczam tu w poletko już lekarzy klubowych, czy, bo wiem, że o to bardzo dbają, natomiast no ta prewencja, jeszcze raz prewencja, nie sami sobie musimy wyznaczać standardy. No, międzynarodowe rozgrywki to jest ogromne zagrożenie. Z tego, co słyszałem czy czytałem, już się na razie w pucharze cefowskim, ale zespół Montpellier chociażby się wycofał ze względu na te bardzo duże restrykcje i u nich w kraju, które bardzo utrudniają. Dodatkowo no, to się też wiąże oczywiście z kosztami, poza tym no, te kierunki wyjazdów nieraz do tych zespołów są niebezpieczne i zagrażają nie tyle co zdrowiu, to też wymagają kwarantan czy innych. No boję się, że rozgrywki europejskie mogą być bardzo pomieszane i mogą mieć ogromne perturbacje. A tak już a propos, to ta hala gliwicka, coś nie ma farta, bo tak sobie przypominam, że już chyba ze 2 lata temu albo 3 taki mecz miał się odbyć na otwarcie, ale chyba wtedy hala nie do końca spełniła wszystkie warunki i ten mecz taki przewidywany na tym obiekcie na otwarcie zdaje się jej się nie odbył. No oby teraz się odbył, życzymy Włochom, żeby wytrwali tam w zdrowiu, ale sami też musimy o siebie dbać. No z tą pandemią nie ma prostej walki. No trzeba, można to przejść, tak jak pokazaliśmy w zeszłym sezonie, gdzie oczywiście szczepienie, oczywiście testowanie, oczywiście oczekiwanie na skuteczne lekarstwo, To wszystko są takie i życzenia, i ten pewien poziom prewencji i ochrony zabezpieczeń, który nam pozwoli pewnie funkcjonować, natomiast nie wiem, czy uda się wszystko zrealizować. No a też nie ma co ukrywać, może mieć i w naszej lidze wpływ na, już ma chyba trochę wpływ na to, że zacznie mieszać też na poziomie formy, dyspozycji poszczególnych zawodników, tym samym zespołów i no zobaczymy, jakie koszty tego będą. Mogą być, no na razie nie umiem przewidzieć tych kosztów. Być może już ślady niektórych takich historii widzimy w ostatniej kolejce.
Tak, no dodam, że projekt Warszawa, który nie gra meczu ligowego z Lubinem, gra w najbliższej kolejce z Mazeik. Też nie wiem, czy ten mecz w ogóle się odbędzie wobec kłopotów.
No ja nie wiem, jak warszawiacy, no, u nich
no właśnie
skoro
tak, tak, wobec warszawskiej drużyny, tak, bo to...
Siedem zakażeń, no wyklucza jakby możliwość, żeby oni po tygodniu byli gotowi.
I dwóch
fizycznie
rozgrywających teoretycznie.
No to nie, no to, no to, to nie,
jest,
nie, no to...
Jesteś po prostu to wyłączony.
Znaczy, albo nie wiem, jakie są przepisy, co oni, jak będą reagowały władze międzynarodowe, ale ten zespół może wyjść może na boisko, no ale może wywiesić białą flagę, bo też pamiętajmy, że tu ryzykujemy zdrowiem zawodników. Ja nie wiem, czy wszyscy będą chcieli ryzykować na tym poziomie, bo tu rozmawiamy o obciążeniu serca. No nie chcę wchodzić w medyczne historie, ale ja sobie tego w ogóle nie wyobrażam, bo to, że zawodnicy przejdą okres choroby i potem powolutku wracają do dyspozycji. Pamiętamy ten wcześniejszy okres, niektórzy zawodnicy po 40 dniach jeszcze nie mogli, z tego co pamiętam, Marcin Janu 40 dni wychodził z tego cholernego zachorowania pierwszego, a było takich zawodników więcej, a takie 2 tygodnie ciężkiej choroby zostawiały ślady na następny miesiąc, więc o dyspozycji i o formie to w ogóle możemy potem przestać rozmawiać, tylko o tym, żeby wystawić zespół zdrowych ludzi. A czy jeszcze dodatkowo przeciwnik będzie chciał przyjechać do strefy zagrażenia i potem sam udać się w kwarantannę? No widzę to, no, no to ciężko tego nie widzieć, no kurczę, w czarnych kolorach, no ale nawet nie wiem, jak to się może rozegrać. Wydaje mi się, że ten mecz musi być warszawskiego zespołu, to nawet na pewno musi być przełożony, bo no jeśli on zostanie cudem rozegrany, no to uwierzę, że...
Pytanie, czy CEF będzie przekładał, czy tak jak 2 lata temu niestety będzie przyznawał walkowery, bo pamiętasz, co się działo, nie wyjście na mecz, niestety Jastrzębski Węgiel dostał walkowery i się skończyło tym, że ostatecznie nie mógł walczyć później w...
No zgadza się, dlatego wszystkie rozwiązania właściwie już, Marcin, przebiliśmy. To my już właściwie wszystko wiemy. No teraz tylko albo no trzeba liczyć na łódź szczęścia, że choroba się będzie pojawiała jednostkowo, a nie tak masowo jak w drużynie warszawskiej, Ale znowu przecież obaj żyjemy, jesteśmy w jednym otoczeniu i dobrze wiemy. Nie chcę się wymądrzać, no ale wszyscy mówią, że ta najnowsza wersja tego COVID-a jest znowu bardziej zaraźliwa, czy najbardziej zaraźliwa. No i właściwie uniknąć prawie się tego nie da. I taka wycieczka, teraz tylko czekam na informację, czy co z Czarnymi Radą, którzy grali z Warszawą. Bo mimo że siatkówka bezkontaktowa, to przypominam sobie raport jakiejś komisji medycznej, która uznała, że w siatkówce zarażenie jest na bardzo wysokim stopniu, bo nie wiem, czy te oddechy, czy te wyrzucane no po prostu przez sportowca wyrzuty oddechowe, czy ślina, czy no w powietrze, i mimo że siatka dzieli zawodników, no jednak powoduje na małym
no,
terenie.
Przebywasz na placu.
Tak, na małym terenie ograniczonym.
18 na 9,
tak,
dotykasz
no wiadomo,
tej samej piłki.
Tak jest, no hala, no wszystkie, no musimy się trzymać też medycznej wiedzy.
Zamknięty teren.
Zgoda, no więc możemy sobie zdawać sprawę, no jeśli jutro usłyszymy, że odpukać tu, że Czarni Radom ogłaszają, że mają 3 czy 5 chorych, no to wtedy by się już posypało, bo wtedy to jest nieuniknione, że się posypie. Bo to, że jednostkowe przypadki we wszystkich klubach były w mniejszym czy większym stopniu, u pań czy u chłopców, no to tam jednego czy dwóch za zawodniczki czy zawodnika odsunąć od treningu, przetrzymać ten okres. No w większości słyszę, że przechodzą to lekko. Lekko to znaczy, no nie jakoś tam wpływa to potężnie na zagrożenie w ogóle, nie, nawet nie zdrowia, no nie życia, broń Boże, tylko nawet zdrowia, i ta forma sportowa, załóżmy, może być w miarę szybko odbudowana, bo i przerwa od treningów nie jest długa, no ale to poruszamy się w bardzo dużej no, przestrzeni, jakby no nie tyle co przypadku, co no trochę przypadku i szczęścia, bo jeśli tak się stanie, jak się stało z projektem Warszawa, to może to dotknąć każdy zespół i właściwie tu żadne przewidywania nie wchodzą w rachubę. No trzeba się dostosowywać do sytuacji na bieżąco. Znowu jesteśmy w stanie zagrożenia.
Tak, dodam tylko, że no oczywiście w Lidze Mistrzów, czy w ogóle w europejskich pucharach dochodzą do tego podróże, które są znacznie bardziej uciążliwe na dłuższych dystansach, i oczywiście też przepisy krajowe, bo inne są przepisy, o ile wewnątrz kraju to jest mniej więcej jednakowe, w tej chwili tak mało restrykcyjne w Polsce, o tyle w
ale raczej
Europie,
zaostrzane,
kraj,
prawda?
Tak,
ale raczej zaostrzane.
W Europie jest w każdym kraju zupełnie inaczej. Na przykład we Włoszech, żeby zostanę przy Lubę, którym najpierw pozytywni byli Anzani, Jeroncic, Robert Landy, Simon, Marlon Jant, a później doszli jeszcze Balazo, Sottile, De Cecco i Kovacs. Ostatnio z tej grupy tylko Jeroncic słyszałem, że był negatywny, a reszta jeszcze była pozytywna. I Zajcew. No to jest spora grupa. Oni nie mogą absolutnie trenować, więc oni wszyscy są w ogóle wyjęci z treningu. No to co w siatkówce jest oczywiście od razu przełożeniem na olbrzymią stratę, no bo jednak to nie jest sport, w którym można wyjść sobie, pobiegać i poprzeszkadzać przeciwnikowi, tylko ta powtarzalność i wejście w trening jest niezwykle istotna. No ale dodam też jakby, że we Włoszech właśnie te restrykcje są bardzo w tej chwili duże. Wczoraj doszło do skandalu na przykład w lidze włoskiej, w której już są przekładane też mecze, ale zawodnicy, którzy mają pozytywny wynik, a nie mają jeszcze trzeciej dawki, nie tak jak u nas drugiej, muszą lądować od razu na kwarantannie, więc to jest, i to takie kwarantanny dosyć ostre, więc to jest skomplikowane w rozgrywaniu na terenie całej Europy, więc no boję się, że te rozgrywki jeszcze będą miały swoje gdzieś postscriptum trochę poza boiskiem sportowym, a przy zielonym stoliku. I tylko jeszcze na zamknięcie, bo już długo gadamy, wróciłbym do tej 14 kolejki i do tego, co się dzieje u nas sportowego w Plus Lidze. No a tutaj no, gdzieś mówiliśmy dużo o Mendezie, pewnie ten mecz Asseco Resovia kontra AZS Olsztyn, drugie z rzędu zwycięstwo Resovii, pewnie gdzieś się wysuną na plan pierwszy, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Wojciechu, no być może najlepszy mecz Resovii od dawna, a może w całym sezonie.
Nie, chyba najlepsze zagrali z Bełchatowem, ale
Okej,
to
z
nie zmienia.
Bełchatowem, tak, okej.
Tak, odcinam na tak. Resowia musi jakby odcinać, wymazywać z pamięci to, co było złe, a wszystko no, łapać to, co dobre. I teraz te dwa mecze zwycięskie, choć każdy miał inną historię i nie były to jakieś mecze wybitne, natomiast zwycięstwa w tym momencie dla nich liczą się najbardziej. Nowa miotła, nowy trener. Potencjał zespołu na pewno jest cały czas duży i mam nadzieję, że nie załamała w nich się jeszcze wiara. Natomiast tabela też pokazuje parę rzeczy już. Te mecze na pewno kolejne AS Koresowi będą przyciągały wzrok, bo oni akurat grają teraz bardzo ciekawy mecz z bardzo dobrze dysponowaną drużyną Katowic. Na własnym terenie ponieśli porażkę w Katowicach, więc na pewno taka naturalna chęć rewanżu nastąpi, ale dodatkowo wszystko odbywa się to już w innym okresie sezonu, już coraz ważniejszym. Dla obu klubów mecz, który bardzo im ustawia sytuację. Może ustawić pewną sytuację w tabeli. Natomiast widzimy, mówię ogólnie się mogę odnieść, że te ostatnie kolejki to są raczej mecze nie stojące na wysokim poziomie, z dużą przewagą faworytów. Oczywiście mecz projektu troszkę izoluje, bo on był rozegrany w dziwnej. Ja byłem na żywo i widziałem to, bardzo dużo zmienia jednak obrazek telewizyjny, a obrazek na żywo. Mogę tylko przypomnieć, że Warszawa prowadziła 23-20 i mogła zamknąć ten mecz na 3-1, jak to mówią siatkarze, z palcem w nosie, no ale właśnie wsadzili dwa palce do nosa i się zawaliło. Taka jest uroda, piękno siatkówki, jej zdradliwość i takie nieprzewidywalność. Radom zawalczył, wywalczył. Natomiast pozostałe mecze no, były jednostronne. Wczoraj miałem też okazję komentować mecz Suwałk. No i nic się nie stało. No, Zawiercie po prostu jest już zespołem, który pokazuje swój styl, klasę, pewność siebie, bez mrugnięcia okiem ograli. Wydawało się do niedawna bardzo solidny, zwłaszcza na swoim terenie niebezpieczny zespół z Suwałk, który nie prezentuje nawet 50% tego, co grał wcześniej. I właściwie zespół i Zawiercia, no, chyba najtrudniejszą to mieli podróż do Suwałk, bo sam mecz to był dla nich trochę miły przerywnik w tej długiej wycieczce. A jeszcze mieli chyba cholerną gołoleć, bo jak wracałem, to słyszałem, że całej Polsce się nadawano na wschodzie straszne niebezpieczeństwo. Ale to tak tytułem trochę żartu i powagi. Także ostatnie mecze to nie zachwycają. No, Zaksa i Jastrzębie robią swoje, w ogóle nie ma tematów. Skra zaczęła też grać na tyle dobrze, że właściwie jakiejś nerwowości specjalnie wielkiej nie ma. Doceniam Kuprum, który walczy, który szarpie, gryzie i na tym poziomie, na którym grać może, gra i to jest bardzo fajne, bo to jest takie wyciśnięcie i tu mogę pogratulować Pawłowi Ruskowi, zresztą trenerowi Słabemu też, że po tym okresie świąteczno noworocznym zespoły wyszły w takim dobrym, że tak powiem, fizycznym i sportowym duchu, przygotowane do tych meczów. A że sportowo ciut odstawały, to wcale nie znaczy, bo to nie była przepaść, tylko to była po prostu taka różnica, drobna różnica, oczywiście ważna sportowa.
Półtorej godziny, słuchajcie. Wielkie dzięki Wojciechu też za cierpliwość, za czas poświęcony dla naszych widzów. Przepraszamy, że nas długo nie było, ale tutaj rozjazdy poświąteczne, świąteczne i noworoczne dały znać o sobie. Ja też oderwałem się na kilka dni, wyrwałem się z Warszawy i skorzystałem z kilku dni wolnego. Po świętach wracamy teraz, tak jak powiedzieliśmy, dzisiaj niestety bez meczów siatkarskich, ale już w weekend, sobota, niedziela, poniedziałek jak najbardziej. W sobotę jest też gala Bal Mistrzów Sportu, przeglądu sportowego i telewizji Polsat. Tym razem bez siatkarzy w kwestiach indywidualnych nagród, to
Czekaj,
efektem.
Marcinie, dzisiaj nie mamy siatkówki żadnej.
Pod kątem
Ligi naszej.
plus ligowej, no nie ma.
Odwołany,
Usługowy
tak?
nie ma, bo odwołane oba mecze, no Zaksa i Projekt.
Aha, bo rozmawialiśmy jeszcze przed anteną, że czy to jest potwierdzone, czy tam Czarni Radom, tak? Już potwierdzone. No to,
potwierdzone, nie ma tego meczu.
Przykra informacja.
Mamy mecz
no to...
hitowy w Tauron Lidze Kobiet, bo tam Łódź gra z Rzeszowem, ale w Plus Lidze nie ma żadnego meczu. Niestety.
No to uzupełnieniem pewnie może takim poważnym i jeszcze może coś uszczegółowiej, siódma strefa. No.
Siódma strefa jak najbardziej, ale też dodam o tym balu mistrzów sportu. Ja mam nadzieję, że tam zostanie doceniona drużyna Zaksy Kędzierzyn-Koźle za zwycięstwo.
No nie wyobrażam sobie, żeby
bo,
nie
tak
była.
Jak powiedziałem, nie było. Skoro nominowane są nasze sztafety do nagród jakby na najlepszego sportowca, a nie ma tam żadnego siatkarza właśnie, choćby, nie wiem, Śliwki, Semeniuka czy innego, Pawła Zatorskiego czy kogoś z Zaksy indywidualnie.
No, każdego z nich.
Tak, bo rozczarowanie tylko brązem Mistrzostw Europy i ćwierćfinałem Igrzysk Olimpijskich, no to w takim razie mam nadzieję, że będą docenieni jako drużyna roku, no bo zasłużyli na to wynikiem absolutnie wyjątkowym, no na poziomie tylko Kielc w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych.
No absolutnie, nie, no tutaj wszystkie siły na pokład, ja myślę, że kibice tam już głosowali i ta drużyna zasługuje absolutnie na zwycięstwo. Tak naprawdę to nie widzę nawet konkurencji specjalnie, z którą mieliby się zmierzyć, nie ujmując tam nikomu, ale wiem, że kiedyś bardzo doceniono reprezentację koszykarzy za siódme miejsce, a nie doceniono medalu kolejnego czy medali siatkarzy. No ale ja wiem, że jak jest drużyna, która gra bardzo, bardzo dobrze, a drużyna, która rzadko grywa dobrze, a zrobi, nazwijmy, ciekawy wynik, czy tam obiecujący wynik, zostaje troszeczkę podciągnięta wyżej i trochę traktujmy to jako zabawę, ale tutaj żadnej zabawy, to za ten wynik należy się po prostu im pierwsze miejsce.
No i taką mamy nadzieję. Spotykamy się, słuchajcie, w związku z tym w przyszłym tygodniu po tej kolejce i mam nadzieję, że już...
Że w zdrowiu.
W zdrowiu to na pewno. Ale mam nadzieję, że też znając właśnie już oficjalnie selekcjonerów i dowiadując się, co takiego w trawie wpiszczy i jaki sezon nam szykuje reprezentacja.
A ty, Marcinie, z dziennikarskiego może jakiegoś tam swoich możliwości Pegasusa podłącz i zdobądź te cztery rozmowy.
Te cztery rozmowy,
te cztery rozmowy
naszych selekcjonerów.
Byśmy rozumiem, mieli bardzo dobrą, rozszerzoną, poszerzoną wiedzę.
Rozumiem, że Mendeza cię najbardziej interesuje.
Każda z tych czterech naprawdę w równym stopniu, bo jeśli są cztery różne, to naprawdę moja wyobraźnia nie pozwala mi sobie wymyśleć czterech koncepcji prowadzenia reprezentacji. Może dwie bym stworzył, ale też bym się mocno drapał, natomiast w głowę, ale jeśli są cztery, no pewne one się różnią, nie tak jak ja skrajnie tu troszkę mówię, że to są cztery różne.
Jedna
koncepcje.
Była po hiszpańsku, druga po angielsku, trzecia po włosku, a czwarta po polsku i dlatego cztery.
Okej, okay, i może te różnice nie są tak wielkie, ale jakieś tam koncepcyjne bardzo ciekawe. No także walcz.
Z tego, co na razie jestem przewidziany na ten mecz w Gliwicach, wybieram się na południe Polski. Nie wiem, czy ty też jedziesz.
Nie mam żadnych informacji, nie widziałem grafiku, który nie mam wiedzy, czy ja będę przy tym meczu pracował.
No właśnie, no więc jeżeli się wybiorę, to oczywiście będzie szansa porozmawiać z kilkoma.
Mamy kolegów tam z południa, no wiesz, Tomek Swędrowski, Maciek Jarosz, Damian Dacewicz, oni obsługują południe, więc podejrzewam, że my też trochę uważamy na te historie, ale jeśli ty się wybierasz, no jedną bryczką jakoś obrócimy, no to zobaczymy, co nasz kierownik na to.
Dobra. Wielkie dzięki jeszcze raz, najlepszego na 2022 rok.
Trzymajcie się w zdrowiu, to na razie najważniejsze. Reszta pójdzie.